przed mikrofonem Jolanta Drużyńska. Dobry wieczór. Jedno słowo, które kojarzy mi się z Gdynią. Dom. Przy wjeździe do miasta mamy witacze. Uśmiechnij się, jesteś w Gdyni. Teraz wszyscy się z nich śmieją, bo Gdynia budzi kpiarski uśmiech. Ale kiedyś, mijając ten napis, czułam chyba to, co papież, gdy na Okęciu całował polską ziemię. Mówi jedna z bohaterek najnowszej książki Aleksandry Boćkowskiej, Gdynia pierwsza w Polsce. Aleksandra Boćkowska będzie gościem dzisiejszej historycznej odsłony Dobrych Książek. Zapraszam.
Dobre książki.
Nie jestem gdynianką, wyznaje autorka książki Gdynia pierwsza w Polsce Aleksandra Boćkowska. Jednak postanowiła napisać książkę o Gdyni, o której Kornel Makuszyński pisał przed laty, że to miasto zbudowane zostało z miłości i radości, że słowo Gdynia stało się najpiękniejszym słowem polskiej mowy. W studiu Aleksandra Boćkowska, dziennikarka, reporterka, autorka książek To nie są moje wielbłądy o modzie w PRL-u, Księżyc z Peweksu o luksusie w PRL-u. Można wybierać 4 czerwca 1989 oraz zbioru rozmów To wszystko nie robi się samo. No a teraz ta książka o Gdyni. Witam serdecznie, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
No co sprawiło zatem, że postanowiła pani sprawdzić, o czym szumią fale Bałtyku, rzecz jasna, i co kryje się pod modernistyczną fasadą śródmiejskiego modernizmu Gdyni?
Ciekawość. Od lat bardzo lubię Gdynię. Pochodzę z Warszawy, mieszkałam tam od zawsze. I odkąd przygotowywałam książkę Księżyc z Peweksu, gdzie jest duży gdyński rozdział o osiedlu, na którym mieszkali marynarze w czasach PRL-u, jeździłam wtedy do Gdyni. Spodobało mi się, jeździłam więcej niż wymagał tego research, zostawałam dłużej niż musiałam i wtedy tak zaczęło mnie korcić, żeby kiedyś przyjechać na dłużej. No to wszystko się oczywiście przeciągało, ale nadszedł stosowny czas i rzeczywiście w 2021 roku wiosną najpierw przez chwilę mieszkałam w Gdańsku, bo przyjaciele mi pożyczyli dom przed remontem. I zaczęłam się orientować, jakie mam możliwości zamieszkania w Gdyni, poznania osób. No i to wszystko się potem potoczyło bardzo sprawnie, tak troszeczkę jak w bajce się elementy różne wskakiwały na swoje miejsce. I w lipcu 2021 roku zamieszkałam w Gdyni już z takim, no już z umową na książkę. Sądziłam, że to będzie kameralna opowiastka, którą tam w rok cyknę. No oczywiście zajęło mi to prawie 4 lata. 3 właściwie. No i większy rozmach ma opowieść i, no i tak dalej. W każdym razie kierowała mną ciekawość, bo też w Gdyni jest tak, że kiedy tam się przyjeżdża, to bardzo szybko można się zorientować, że mieszkańcy bardzo kochają swoje miasto, ale też publikacje, które są o Gdyni, czy wystawa w muzeum, czy informacje na stronie internetowej, one są w takim bardzo podane hura optymistycznym tonie. Tak, że ta Gdynia jest no, pierwsza w Polsce, wygrywa wszystkie rankingi. I, no i to mnie tak zafrapowało, czy to jest możliwe, czy naprawdę tak jest. I trochę zaczęłam szukać, zaczęłam pytać i obserwować, jak jest naprawdę. Też będąc z zewnątrz, prawdopodobnie więcej widziałam niż widzą mieszkańcy, bo wiadomo, że kiedy się jest się nową osobą, nie zna się niuansów, nie wie się, dlaczego coś tam nie działa, bo nigdy nie działało, tylko się dziwi, ojej, to nie działa, dlaczego to nie działa. To jest to spojrzenie inne. No potem oczywiście łagodnieje po już roku, kiedy człowiek się uczy tam poruszać po nowym mieście.
No i tak powstała ta książka. Rzeczywiście to, co pani mówi, że gdynianie kochają Gdynię. Mnie też zaskoczyło, jak pani przytacza w swojej książce to, że z okazji urodzin Gdyni oni składają sobie życzenia. To rzeczywiście wydaje mi się jednak w skali całej Polski dość wyjątkowe. Gdynia pierwsza w Polsce to książka, w której narracja przeplata historię ze współczesnością, w której jedni rozmówcy prowadzą do innych. Pojawiają się archiwa, lektury własne, obserwacje, refleksje, historie lokalne przypisane tylko temu miejscu, chociaż jak się przyglądniemy im bliżej, to są one zbliżone, a czasem bliźniacze z innymi miastami, z tym, co się działo w innych polskich miastach, ale też są takie, które wpisują się oczywiście w wielką historię. Mamy więc Gdynię przedwojenną i powojenną, Gdynię drugą, ale mamy też Gdynię trzecią, która rozpoczęła się po przemianach ustrojowych zapoczątkowanych pierwszymi częściowo wolnymi wyborami w czerwcu 1989 roku. Ale znalazła pani przewodniczki pewne po tej Gdyni, które prowadzą nas w świat tej Gdyni, którą warto poznać, Gdyni bardzo różnej, bo Gdyni właśnie przedwojennej, powojennej, tej Gdyni trzeciej RP. To jest pięć kobiet. Aleksandra Dubaniewicz, Salcia Halas, Helena Łobińska, Maria Piradow-Link i Alicja Nowicz.
Tak.
Kim są te osoby? Jak je pani znalazła? Dlaczego akurat kobiety są tymi przewodniczkami?
Więc...
Bo dodajmy od razu na marginesie, że bohaterów, którzy się pojawiają, jest mnóstwo. Bez liku, mogłabym powiedzieć.
Tak. Było tak, że bardzo długo zastanawiałam się nad tym, jak skonstruować tę książkę. Zbierałam materiał. O kilku tematach wiedziałam, że muszą wejść. No ale jak to zrobić, żeby i pokazać historię, i współczesność, i żeby nie było nudne. I wreszcie wymyśliłam, bo no, rozmów przeprowadziłam bez liku. Nawet ich nie liczyłam, no, ale na pewno było to 100+. I byli tacy rozmówcy i rozmówczynie, którzy mieli historię ciekawą, za słabą na osobny rozdział, a za dobrą na 4 zdania. Pomyślałam sobie, że podzielę tę książkę na zagadnienia. Te zagadnienia, one, ja je mam w głowie, one mogą z tytułu wynikać, można je odczytać, ale myślałam bardziej hasłowo, typu beton, przyroda, władza, tego rodzaju to były hasła. I do każdego z tych rozdziałów znalazłam historię, znalazłam kobietę, która mnie przez to przeprowadza. To są bohaterki, które spotkałam na reporterskim szlaku, które wydają mi się bardzo interesujące. I pomyślałam sobie, że dzięki nim wyjdę poza Śródmieście przede wszystkim. Pokażę nierówności, czy historię, czy miłość do Gdyni, czy współczesną Gdynię, sytuację polityczną przez pryzmat takich naprawdę zwyczajnych mieszkanek. Czego miałam zawsze niedosyt w opowieściach o Gdyni, która się koncentruje na swoim, zresztą pewnie jak każde miasto, na bohaterkach, na osobach zasłużonych. Na przykład Aleksandra Dubaniewicz, która jest przewodniczką po miłości do Gdyni, która mnie oprowadza po cmentarzu Witomińskim. Ona jest wnuczką pierwszego powojennego wiceprezydenta Gdyni, który był z PPS-u. Ta historia PPS-u, PRL-u jest właściwie wymazana. Tego właściwie nie było. Bardzo mało się o tym mówi, a jeśli to w takim kontekście martyrologicznym. A tutaj spotykam osobę, która bardzo kocha Gdynię, chce całować gdyńską ziemię, kiedy wraca. No a zarazem ma rodowód właśnie niesolidarnościowy. Znaczy inaczej, bo jej dziadek też walczył o Gdynię. No tylko po stronie, która teraz jest już zapomniana i niechętnie się do niej wraca.
Te pani bohaterki opowiadają i w ogóle pani książka jest taka, że ona nie opowiada linearnie historii Gdyni.
Tak.
Nie zaczyna się tak, że zaczynamy od historii, od budowy Gdyni. Tak, to wielkie wydarzenie.
W ogóle nie ma tam, bo ja zaczynam od 45 roku.
Ale w tych opowieściach pani bohaterek pojawia się ta przedwojenna Gdynia. Pojawia się również w innych opowieściach, nawet współczesnych, gdzie jest odwołanie do tej przedwojennej Gdyni, czy nawet w historii powojennej, gdzie mamy to odwołanie do tego, co zdarzyło się przed wojną, czyli w ogóle, że Gdynia powstała. I była tym właśnie pierwszym polskim miastem na wybrzeżu i było to wielkie, wielkie dla Polski święto oczywiście. I ten mit Gdyni wtedy się właśnie narodził. Więc ta opowieść pani nie jest opowieścią linearną, czyli nie zaczynamy od momentu powstania Gdyni, potem jest wojna, potem jest po wojnie PRL.
Aczkolwiek,
i tak dalej.
Z jednej strony nie jest linearna, ale z drugiej strony te wszystkie hasła, w nich wszystkich jest chronologicznie ukryta historia. Czyli osadzam rdzeń tej historii w konkretnej dekadzie. I tak się dzieje z każdym hasłem.
Z każdym wątkiem.
Z każdym wątkiem, tak.
W jednym rozdziale, który składa się z iluś tam podrozdziałów, oczywiście mamy to, co pani mówi, tę ukrytą chronologię, ale jednocześnie mamy te skoki, prawda?
No,
przez te kilkadziesiąt lat istnienia Gdyni. Aleksandra Dubaniewicz jest ważna, bo otwiera tę historię. Tak. I ona bardzo pięknie mówi, ja przytoczę tu cytat z pani książki. W sąsiednich miastach śmieją się z naszej gdyńskiej dumy. Przyjechaliśmy zewsząd. Możliwe, że ten tygiel i wiatr od morza robią coś dobrego w powietrzu. W moim wypadku pierwsze było powietrze. Odkąd rodzina zaludnia cmentarz w Witominie, doszła krew. No więc to jest ta pierwsza bohaterka. Oczywiście nie będziemy przywoływać tutaj wszystkich, chociaż kusi się i myślę, że...
Są bardzo ciekawe, bo tam jest Alicja Nowicz, która jest niezależną artystką od nieograniczonej, niesamowitej artystycznej fantazji. Przez pryzmat tego opowiada o Gdyni peryferyjnej. Salcia Hałas jest pisarką skoncentrowaną na przyrodzie i ona mi opowiada o tym, o gdyńskiej przyrodzie.
Bo ona opowiada o bardzo ciekawej rzeczy. Znowu cytat. Tak. O, rukola. Rośnie jej tutaj pełno. Kilka lat temu wysiała się w całej Gdyni. Oficjalnie nazywa się dwurząd murowy, ale po memuaj to taka sama rukola, jak kupujesz na bazarku czy w dyskoncie. Miłośniczka przyrody, odkrywania tej przyrody w Gdyni, a jednocześnie absolwentka filologii polskiej.
Tak, i wspaniała pisarka. Bardzo polecam państwu jej książki, bo pisze pięknym językiem, fantastycznie, formalnie. Świetna, naprawdę świetna pisarka. Jest pani Halina Łobińska, która jest taką typową gdynianką, nie z Gdyni, zresztą przyjechała po wojnie, ale ona opowiada, bo ona mieszka na Witominie. Witomino to jest taka dzielnica dosyć przyjazna, no ale jak wszystkie dzielnice w Gdyni, położona na bardzo nierównym terenie i ona walczy o autobus, żeby był autobus bliżej domu, bo w międzyczasie, podobnie jak większość sąsiadów, stała się seniorką. I to jest taka trochę opowieść o nierównościach, o tym, jak miasto, które pięknie opowiada, jak wspiera wszystkich. I na poziomie zwykłej mieszkanki się okazuje, że ona po prostu, żeby pójść do sklepu, musi pokonać ileś schodków, przejść tam ileś pod górę. Ja z nią chodzę po tym Witominie i liczę schodki, które trzeba pokonać, żeby dojść do swojego bloku, bo nie ma innego wyjścia. To nie jest niczyja wina, że Gdynia jest taka, nie inaczej położona, tylko... Ja przy okazji tam ona ma taką historię gdyńską z rozwodami, z mężami, marynarzami, z chodzeniem po dancingach, z ubieraniem się, więc taka też obyczajowa, fajna historia. A pani Pirado Flink to jest osoba, którą też koniecznie musicie państwo spotkać, kiedy będziecie w Gdyni. Ona prowadzi mini muzeum w Bankowcu. Bankowiec to jest taki najsłynniejszy modernistyczny budynek w Gdyni. No i ona jest taką kustoszką pamięci. Wprowadza mnie do rozdziału o pamięci. Ten rozdział jest o pamięci grudnia 70 roku, masakr grudnia 70 roku, co ona też jako 20-latka obserwowała. No i tak, więc to są takie kobiety. Zależało mi, żeby... To, że to są same kobiety, to troszeczkę jest przypadek. To znaczy, nie miałam takiego zamysłu, ale kiedy już były trzy, no to uznałam, że reszta też. No to już, żeby taki dać geścik. No przywracania kobiecego głosu, no bo to wiadomo, że to...
No bo dlaczego nie?
Bo dlaczego nie?
Bo dlaczego nie kobieta ma opowiadać o Gdyni, a Gdynia jest też rodzaju żeńskiego. To ładnie się akurat łączy. Ale jak pani przywołuje Marię Pirado-Flink, to oczywiście to jest bardzo interesujące, bo z jednej strony jest to opowieść o tej modernistycznej Gdyni. I ta modernistyczna Gdynia, ona też zajmuje ważne miejsce w pani opowieści. W różnych rozdziałach ona się pojawia, ona jest przywoływana, bo ta modernistyczna Gdynia to oczywiście Gdynia przedwojenna, więc mamy tutaj ten łącznik i te budynki, które powstały i z tym najsłynniejszym bankowcem, który powstał wzdłuż ulicy 3 Maja i wynosi ponad 90 metrów i był takim ewenementem, można powiedzieć, w tej przedwojennej Polsce, no i też w tej polskiej Gdyni. No taki powiew światowości w tej przedwojennej Gdyni się pojawił i ta pani Maria, która pokochała Gdynię i pokochała ją do tego stopnia, że pokochała i ten bankowiec i pokochała różne pamiątki związane z tą Gdynią, które być może wielu by wyrzuciło na śmietnik, a ona zgromadziła w tym mini muzeum i to jest ważne, ponieważ informacja o tym mini muzeum pojawia się, proszę państwa, jako ważna informacja również w Wikipedii, w biogramie pod tytułem Gdynia jako ważne miejsce obok innych ważnych miejsc jest mini muzeum w Bankowcu.
To jest też niesamowita historia, bo ona też pokazuje relacje Polski czy Gdyni z modernizmem, bo teraz nam się wydaje na modernizm, ważny nurt w architekturze, modny, opisany. Natomiast 30 lat temu to były ciągle jeszcze dosyć nowe budynki. Nikt ich nie traktował zbyt poważnie. Nikt ich nie traktował jako zabytki. I w Gdyni się tak super udało, bo one były rzeczywiście świętojańska, 10 lutego w większości zostały zbudowane w latach 30. i uzupełnione w PRL-u bardzo, no tak, żeby pasowało. Nie został ten zamysł architektoniczny zniszczony. No dzięki czemu teraz Gdynia się ubiega o bycie miastem UNESCO i tak dalej. I rzeczywiście jest to bardzo atrakcyjne. Ale w latach 90. nikt nie wiedział, że mieszka w jakichś zabytkowych miejscach. I pani Maria opowiada, że kiedy ona tam się miała wprowadzić do swojego męża, drugiego, miała już swój dom, więc w ogóle nie miała przekonania, czy się tam wprowadzać. Oni chcieli sprzedać to mieszkanie. No ale jakoś to się nie układało. Kupcy, nie wiem, no nie tacy przychodzili. No i urząd za tam przyjęcie. W końcu któraś z koleżanek jej powiedziała, słuchaj, to drugiego takiego miejsca nie znajdziesz. No i zrezygnowała z tej sprzedaży, a kiedy już zamieszkała, ukazała się encyklopedia Gdyni. I ona tak przygląda tę encyklopedię i tam jest dużo no, nazwisk. Jeden sąsiad, drugi sąsiad, piąty, osiemnasty sąsiad. No, coś tu chyba ciekawego się działo. I zaczęła to badać. Z inną sąsiadką zaczęły pisać kronikę, która ma w tej chwili chyba ze 3 tomy. A wkrótce miasto zajęło się tym szlakiem modernizmu i rzeczywiście Gdynia jest w tej chwili wypromowana jako takie no, najważniejsze modernistyczne polskie miasto. Jest tam dużo badań. Wszystkie te kamienice są co do klamki przebadane. Jest mnóstwo spacerów, publikacji, książek. I mnie się wydało bardzo ciekawe to, że to jest takie nowe zjawisko. Bo już za mojej świadomości to Gdynia zawsze była modernistyczna. A okazuje się, że 20-30 lat temu to było, no dobra, no po prostu stara kamienica.
To przywracanie modernizmu dzieje się nie tylko w Gdyni, ale też w innych miastach tak. Polski, gdzie te budynki modernistyczne z okresu międzywojennego powstały. Takim przykładem może być tutaj na południu chociażby Tarnów. No ja już nie wspomnę o Krakowie, bo tutaj są takie budynki też, ale dzięki przywracaniu pamięci o modernizmie, że ten modernizm jest ważny, że jest interesujący, ciekawy, to dzięki temu jakby też neomodernizm, który powstał po II wojnie światowej i te budynki są, które doczekały się wreszcie też takiego baczniejszego oka ze strony, nie powiem tylko historyków architektury, ale też i konserwatorów. No ale okazuje się właśnie, że różne miasta w Polsce mogą mieć to wspólnego również z Gdynią, zresztą nie tylko to, bo jak popatrzymy na inny okres, popatrzymy na okres PRL-u, to te zbieżności i te rzeczy, które pojawiały się w Gdyni, one się pojawiały też w innych większych, mniejszych miastach w Polsce. No i to jest to, co mówię, że jest takie bardzo podobne, że możemy odnaleźć te pewne wątki, chociaż oczywiście każde miasto, tak i Gdynia, jak i inne miasta mają swoją specyfikę, ale my dziś nie o innych, tylko właśnie o tej Gdyni, więc tylko możemy polecić, że jak państwo będą w Gdyni, to proszę nie omijać Bankowca, no i nie omijać tego mini muzeum pani Marii Piradow-Link, bo ono jest bardzo interesujące, żeby zobaczyć, jak ludzie
trzeba mieszkali. Trzeba się zapisać.
A, właśnie. Tak, czyli tak. To nie jest takie proste.
To nie jest takie proste, bo ona sama oprowadza, ma swoje też życie, wnuki i tak dalej, więc nie siedzi tam od rana do wieczora, trzeba się przez portal społecznościowy zapisać, tam jest podany telefon i no i się z nią po prostu umówić.
Ale nim popatrzymy na te Gdynie poprzez pani kadry, bo pani patrzy też na te Gdynie właśnie poprzez takie, powiedziałabym, no filmowe nawet kadry. Historyczno-filmowe, ale też z odniesieniem do współczesności kadry. Ten kadr przedwojenny jest czarno-biały, jak pani pisze. No i właśnie, i tu mamy wszystko, ta historia budowy Gdyni, tego jaka Gdynia była przed wojną, właśnie jak powstawały te budynki, no i ta najsłynniejsza ulica, bo jeszcze o tym nie powiedziałyśmy. Najsłynniejszą ulicą w Gdyni jest ulica Świętojańska.
Tak.
Prawda? Łącznie z tą nazwą, dlaczego Świętojańska.
Od świętego Jana, którego figurka stoi. Ona była zresztą długo pisana Świętojańska.
Ciekawie. Tak. Bardzo oryginalnie bym powiedziała. Więc ulica Świętojańska jak to, taki najważniejszy punkt w Gdyni. I jak pani opisywała tą Świętojańską, jej znaczenie to dla Gdyni, że to jest taka ulica mityczna i taka pierwsza i taka najważniejsza, bo przy niej powstawały najważniejsze budynki i powstawały przed wojną, ale też i po wojnie, to sobie pomyślałam, że to jest taki odpowiednik na przykład łódzkiej Piotrkowskiej.
Tak. Tak, mnie się też te ulice kojarzą. W tej jest też bardzo takie poruszające to w tej Świętojańskiej, że naprawdę są zdjęcia sprzed 100 lat, no może 110, kiedy jest pole i wytyczona ścieżka. I 20 lat później już tam wszędzie stały kamienice. I ona no, przed wojną tętniła życiem, bo nic innego nie mogło nim tętnić, bo wszystko działo się tam. Natomiast po wojnie to była taka główna ulica handlowa. Też jest dobre skojarzenie z Piotrkowską, bo ja mam z Warszawy takie wspomnienie, że jeździło się po zakupy na Piotrkowską do Łodzi, bo tam były fabryki odzieży. No i w związku z tym było lepsze zaopatrzenie w ubrania. A z kolei w Gdyni były komisy, bo byli marynarze, zastawiali potem rzeczy, które przywozili z rejsów. No i tam były zagraniczne ciuchy, muzyka, nie wiem, gumy do rzucia, pomarańcze i to wszystko. W tej chwili, no mnie jest to trudno zweryfikować, ja nie pamiętam ze swojego dzieciństwa w Świętojańskiej, ale te wspomnienia gdynian, że kawą pachnia, pomarańczami pachnia, no czym ona nie pachnia, no coś niesamowitego, że to wspomnienie, że przy otwartych oknach ludzie prażą kawę na patelniach, w związku z tym ten zapach się roznosi na całą ulicę. Kawę kupowano oczywiście w ziarnach od marynarzy, którą oni przemycali gdzieś na statkach. I chodzili ludzie, bo Gdynia jest wielkim portem i w tej chwili to statki podpływają, wyładowują, rozładowują i w drogę. A wtedy to dłużej trwało. Taki statek był parę dni w porcie. I w związku z tym marynarze z zagranicznych krajów chodzili po mieście, więc to wszystko było, no taki tygiel wydaje się był. W tej chwili Świętojańska, jak wszystkie główne ulice z Piotrkowską na czele, no jest taka, ja to nazywam do wynajęcia, czyli połowa witryn jest do wynajęcia, może nie połowa, jedna trzecia, w zależności od sezonu. Dosyć dużo jest takich sytuacji, że powstaje jakieś miejsce i po pół roku już znika. No bardzo dużo taniej odzieży, trochę kawiarni. No tak, wiadomo, to są zawsze, to wszędzie, we wszystkich miastach, gdzie pół kilometra od głównej ulicy powstaje wielka galeria handlowa, robi się ten kłopot. Zmieniły się też czasy, zmieniły się style robienia zakupów. Wolą ludzie przejść 2 kilometry po galerii handlowej niż kilometr po głównej ulicy. I na to się już nic nie poradzi. Oczywiście tu też jest to, że te wszystkie kamienice są prywatne, w związku z tym miasto nie bardzo ma wpływ, co tam się dzieje w tych parterach. No i w tej chwili nie wygląda to najlepiej. Trochę to jest taki punkt przesiadkowy, bo prawie wszystkie autobusy przejeżdżają przez Świętojańską. Ale ciągle też jest coś takiego, że ja zaczynam książkę od zdania, wystarczy wyjść na Świętojańską, bo rzeczywiście wiele rzeczy już tam widać. Trochę widać, w jakiej kondycji jest Gdynia. Zwykle można kogoś spotkać, więc niby taka podupadająca, ale ciągle coś tam się dzieje.
Coś tam jeszcze tak. Się tli.
Coś się tli.
Tak, chociaż jak pani mówi, to te ulice główne kiedyś i takie ważne zatraciły też, powiedziałabym, indywidualny styl, prawda? To, co je wyróżniało, to co pani mówi, ten zapach kawy czy pomarańczy, no właśnie, no to było coś wyjątkowego, jeśli mówimy o dużych miastach na wybrzeżu, tych miastach portowych, bo podobnie pewnie i w Gdańsku, i w Sopocie, i podobnie w Szczecinie. Czegoś, czego my tutaj na południu nie doświadczaliśmy, palonej kawy. Mówimy tu o czasach PRL-u, oczywiście głębokich, czy zapachu pomarańczy, prawda? To zupełnie coś innego. Ale zatrzymuję się przy tym okresie kadr czarno-biały, czyli okresie przedwojennym, bo tutaj pani też wspomina z jednej strony ten zachwyt nad budową polskiej Gdyni, no ale z drugiej strony przypomina pani, że w cieniu są koszty, czy były koszty społeczne budowy tej Gdyni. Tysiące ludzi bez pracy, bez domu, bez chleba. To też taka Gdynia jest, taki obraz tej przedwojennej Gdyni można byłoby przywołać. Ale Z tą przedwojenną Gdynią łączy się pewna postać, nazwisko pewnego konstruktora samolotów, który po wojnie już pojawił się w Gdyni. Ale dlaczego mi się wiąże z okresem przedwojennym ta ważna postać? No, ponieważ był konstruktorem samolotów już od okresu przedwojennego. Ale kiedy pojawił się w Gdyni, to okazało się, że nie tyle zaczął słynąć z tego, że był konstruktorem przedwojennym samolotów, tylko dlatego, że stał się słynnym konstruktorem łodzi i kajaków. Mhm. Czyli przywołajmy postać Mieczysława Plucińskiego.
Z przyjemnością. To jest mój wuj, okazuje się. To była taka historia, że odkąd pamiętam, moja mama mi coś tam o nim opowiadała, ja nie za bardzo słuchałam. I już miałam całą tą książkę wymyśloną, już szłam sobie po tych rozdziałach, kiedy rozmawiałam z nią przez telefon i ona znowu coś o nim mówi. Coś mówi jachty, ja go wrzucam w Google. A to okazuje się wśród starych wodniaków kultowa postać. No, tak było napisane w internecie, dlatego mówię, że kultowa, inaczej bym nie używała takiego słowa. No i zaczęłam badać jego historię. Okazało się, że w Muzeum Miasta Gdyni jest pudło z różnymi dokumentami, materiałami. I tam zachowały się listy od wówczas młodego konstruktora z Łodzi, z którym wspólnie napisali książkę Sam zbuduj łódź. Ja dotarłam do faceta i on mi dał list w drugą stronę. I trochę mi o nim też poopowiadał, o tym Plucińskim. Pluciński projektował samoloty, on w ogóle chciał latać, ale miał za słaby wzrok. I te łodzie wzięły się chyba stąd, że chciał dla syna zaprojektować. Chciał, żeby syn pływał, nic mu się nie podobało, więc mu zaprojektował coś innego. I stąd się wziął chyba w ogóle pierwszy kajak w jego historii, czy jachcik.
A dlaczego on w ogóle się znalazł w Gdyni?
A znalazł się w Gdyni w taki sposób, że w czasie wojny, w czasie okupacji w Warszawie, nad Wisłą było zagłębie szkutników. Tam powstała wtedy słynna łódka Omega pana Sieradzkiego. On tam pracował. Ileś bardzo ważnych w szkutnictwie nazwisk spotkało się w czasie okupacji nad Wisłą. I potem oni wszyscy się znaleźli w Gdyni. Jak to było? Nie wiem, ale najprawdopodobniej była potrzeba odtworzenia w Gdyni żeglarstwa, chociaż na razie nic tego nie zapowiadało, bo był zburzony port i go trzeba było po prostu odgruzować. Młodsi się tym zajmowali, mój wuj raczej doglądał, ale dostał mieszkanie w willi na Kamiennej Górze ze wspaniałym widokiem na morze. Na dole mieszkali księża. Potem no, w ogóle jakaś też historia tej willi, jakaś przedziwna, no bo to przed wojną należało do jakichś urzędników, czy no, jakichś bogatych ludzi. W czasie wojny już do kogoś innego. Od kogo kupili ten dom czterej księża prywatnie. Potem przekazali jakiemuś zgromadzeniu misjonarzy. No, mój wuj tam cały czas miał na górze mieszkanie chyba dwupokojowe.
To też krakowski wątek, bo ci misjonarze byli właśnie tak. Z Krakowa.
A, tak, 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 tak. No, pierwszy okręt, który wrócił do Gdyni, do Polski w ogóle po wojnie, w maju 1945 roku, był to MS Kraków. We wrześniu chyba, bo tak. W maju jeszcze nie było jak tam wpłynąć.
No w ogóle tak. To tak już na marginesie dodajmy, przypomnijmy, jakby ktoś nie pamiętał, Kwiatkowski. Że jednak no właśnie Gdynia zawdzięcza swoje powstanie jednak Krakusowi, czyli Eugeniuszowi Kwiatkowskiemu, tak prawda? No, no to w końcu on był pomysłodawcą wybudowania tak. portu i miasta Gdynia.
Tak, tak było.
No więc wracajmy tak, do Plucińskiego.
Tak, wracając do Plucińskiego. No i on zamieszkał w tej Gdyni. Najpierw pracował w stoczni remontowej, ale nie wiem, nogę złamał, coś. No w każdym razie go stamtąd chyba zwolnili. I zaczął pracować w domu, w Młodzieżowym Domu Kultury. Prowadził tam pracownię szkutniczą przez chyba 20 lat. Więc wychował ileś roczników takich no, młodych pasjonatów. To były czasy, kiedy nie szło się do sklepu kupić łódkę z plastiku, tylko trzeba ją sobie było z deseczek skonstruować. I on robił wspaniałe te projekty, przepiękne. Kilka z nich udało mi się odnaleźć, nawet kilkanaście. On to robił szalenie precyzyjnie. O piktogramy dbał, o napisy, o wszystko. Miał takie charakterystyczne P z żagielkiem. To był jego znak rozpoznawczy. Muzeum Morskim w Gdyni znalazłam, w Gdańsku, Muzeum Morskim w Gdańsku znalazłam jego notes z czasów okupacji właśnie. Myślę, o, pamiętnik. Gdzie tam? Wszystko o łódkach, ale też z P na okładce. Mhm. No i moja mama go pamięta z lat, powiedzmy, najpierw 50., kiedy tam jeździła jako mała dziewczynka i ostatni raz go widziała jakoś w latach 70. I on rzeczywiście cały czas mówił o łódkach. Też ma w archiwum domowym jakiś jego rysunek się znalazł. I to jest z jednej strony historia wielkiej pasji, z drugiej strony jest to smutna historia, bo jednak takiego zderzenia i z systemem PRL-owskim, gdzie on za bardzo nie mógł się wybić. Robił te małe konstrukcje. Z innym projektantem zrobili jacht Ametyst. Pełnomorski jacht, którym ktoś popłynął do Stanów, z Gdyni. I on zaczął być seryjnie produkowany, sprzedawany za granicę, no ale stocznia zapłaciła im raz. A potem już ci zagraniczni kontrahenci płacili tylko stoczni. No więc to też były takie historie. Był
brak szacunku dla prawa autorskich za czasów PRL-u, tu się kłania.
Oczywiście. Był podobno bardzo trudny, to znaczy bardzo taki drobiazgowy. Rzeczywiście wynika z tych dokumentów, do których dotarłam, że ze wszystkimi wspólnikami rozstawał się w gniewie i w pretensjach. No ale zarazem robił wspaniałe rzeczy i to, co udało mi się ustalić, to opisałam w książce. Też starałam się za daleko nie odbiegać od gdyńskiego kontekstu, właśnie umieścić go jak najbardziej w Gdyni, pokazać właśnie też tę Kamienną Górę, gdzie właśnie mieszkał z tymi księżmi, a dookoła wszędzie UB, Armia Radziecka i tak dalej, a tu nagle, bo to naprawdę takie miejsce na zboczu Kamiennej Góry, zaraz do Zatoki w dół, tam 20 metrów.
Niesamowite miejsce w ogóle, prawda?
Tak. Ten dom dalej stoi, ale teraz on już należy do prywatnej osoby. Niedawno nawet zresztą tam się skończył remont. No i próbuję się jeszcze więcej dowiedzieć, bo chciałabym, nie wiem, jakąś wystawę zrobić, coś, żeby odnaleźć w ogóle, bo projekty to jest jedno, ale są takie dokumentacje tych projektów i z tym nie wiadomo, co się stało. Bo życie Szkutnika, życie biura projektowego Szkutnik polegało na tym, że on robił taki projekt, publikował go w piśmie Morze albo Żagle i zgłaszali się ludzie, którzy kupowali dokumentację, żeby sobie samemu zrobić. No bo tam w tej dokumentacji wszystkie były parametry, obliczenia i tak dalej, i tak dalej. I co się stało z tą dokumentacją, tego nie wiemy. W żadnym z muzeów nie ma.
Ale być może gdzieś w domach prywatnych.
No może.
Ludzie kupowali, czyli ci zapaleni wodniacy, którzy pływali na żaglówkach, czy pływali kajakami, ci, którzy robili sami według projektu Plucińskiego, robili łódki, być może mają jeszcze gdzieś w jakichś zakamarkach domowych archiwów.
To do mnie pisać listy natychmiast, proszę.
Kontakt do autorki przez wydawnictwo, które wydało książkę.
Tak, przez stronę internetową, łatwo jest mnie znaleźć.
Tak czy inaczej, myślę, że warto poszperać w domowych archiwach, bo być może coś więcej na temat Mieczysława Plucińskiego się znajdzie i warto przywrócić tę postać naszej pamięci, nie tylko pamięci gdynian. A jeśli powiedziałam, że kojarzy mi się on właśnie z tym okresem przedwojennym, bo on zresztą, i to pani gdzieś tam też w książce przypomina, że Pluciński pisał, czy mówił, czy opowiadał, że dlaczego zaczął projektować te łódki drewniane. Dlatego, że przed wojną te samoloty były drewniane. Właśnie. I on wymyślił te łódki na wzór samolotów, że mogą mieć podobne kształty. To bardzo interesujące w ogóle, jak on połączył tę pasję lotnictwa z łodziami.
Tak. Co zresztą, kiedy rozmawia się z wodniakami, to jest bardziej oczywiste takie przejście niż sądziłam, bo właśnie zasady aerodynamiki i tak dalej. Nie będę tutaj udawać, że wiem coś więcej, ale on rzeczywiście bardzo pięknie o tym mówił, bo przyszli do niego na wywiad uczniowie liceum z Gdańska i ten wywiad gdzieś się zachował w archiwach i zapytali go, czy latanie to jest takie pływanie w powietrzu. Tak. I to jakoś bardzo pięknie to wytłumaczył, te związki między pływaniem a lataniem.
Dlatego gorąco Państwu polecam ten
rozdział. I on w ogóle
rozdział.
Był bardzo był facet, który się urodził w 1898 roku, więc on po wojnie był w dojrzałym wieku. Więc on w ogóle miał takie przedwojenne maniery. Pan Workert z Łodzi opowiadał, że taki był trochę peszący, że on był takim młodym chłopakiem z Łodzi, który po prostu chciał pływać, chciał też projektować te jachty. I jak pierwszy raz przyjechał do Gdyni z żoną, to Plucińscy zabrali ich do restauracji na Batorym, bo był taki czas, kiedy Batory już nie pływał, a pełnił taką funkcję hotelowo-restauracyjną. No i tam było bardzo elegancko, kelnerzy. I to on mówi, że on nic nie zjadł z tego przerażenia, że ci kelnerzy ciągle zabierają z takiego, że właśnie taki był elegancki ten mój wuj. A też takich porad udzielał, żeby po magister nie pisać kropki, no takie popraweczki. A zarazem był bardzo życzliwy. Oni się poznali w taki sposób, że bardzo młody Stefan Workert zobaczył jakiś projekt wuja w miesięczniku Morze albo Żagle i z czymś się nie zgodził, na coś miał inny pomysł i napisał do redaktorów tego czasopisma. Oni to przekazali Plucińskiemu i Pluciński mu odpisał, że ma bardzo dobry sposób myślenia, że ma talent do tego, więc na pewno był takim wychowawcą młodzieży, to bez dwóch zdań. Myślę, że też miał u nich autorytet, ale też no, szukał tych młodych talentów. No a jak potem się ich drogi, relacje układały, no to inna sprawa.
Na pytanie, jakim był człowiekiem Mieczysław Pluciński, pada odpowiedź w pani książce: szykownym. Bardzo mi się spodobało, więc jeszcze raz apel, jeśli ktoś gdzieś w zakamarkach domowych archiwum ma jakieś projekty, czy jakieś informacje, albo jakieś zdjęcia, notatki dotyczące budowania łodzi, budowania kajaków, autorstwa, czy projektu Mieczysława Plucińskiego, no to już państwo wiedzą, Aleksandra Boćkowska czeka na wszelkie informacje. Wracamy do książki. Postać Plucińskiego jest ważną postacią w tej książce, ale w tej książce, jak powiedziałam, jest mnóstwo postaci, jest mnóstwo faktów, bo jest opowieść o całej Gdyni, o tej Gdyni przez te kilkadziesiąt lat jej trwania. O tej Gdyni wojennej też jest i jest przypomniane, że o ofiarności tej Gdyni, o ofiarności czerwonych kosynierów, być może państwu się czerwoni kosynierzy nie kojarzą z Gdynią i z rokiem 1939, ale tak, do obrony Gdyni stanęli gdynianie z kosami. Tak. No w różnych okresach, jak pani pisze, byli nazywani albo gdyńskimi kosynierami, albo czerwonymi kosynierami, no bo to byli głównie przecież robotnicy,
prawda? W Gdyni już nie ma o nich pamięci żadnej.
A szkoda.
Ale w Gdańsku i w ogóle w różnych miastach są ulice gdyńskich kosynierów.
A potem jest ten okres powojenny, okres PRL-u i myślę, że ta historia, którą zna cała Polska, albo przynajmniej którą powinna znać cała Polska, to oczywiście to jest rok 1970, czyli masakry na Wybrzeżu i tego, co się zdarzyło właśnie w Gdyni i tego również, że tak naprawdę sprawcy, ci, którzy wydawali rozkazy strzelania do robotników, tak naprawdę nigdy nie ponieśli kary. Mhm. I te procesy wznawiane, które toczyły się w sumie kilkanaście lat, by nie powiedzieć więcej, właściwie zakończyły się niczym. To jest też smutne w naszej historii. I w tę historię wprowadziła nas pani Maria Piradow-Link, która była świadkiem tych wydarzeń, dramatycznych wydarzeń, które pani też przypomina. Tak, warto o tych wydarzeniach wciąż i wciąż przypominać. Tak. Ale, bo przechodząc z czasów PRL-u do czasów transformacji, tego pierwszego okresu bardzo trudnego, bo to jest też ważny okres lat 90., to też historia, o której zdajemy się nie pamiętać. Ale chciałabym przywołać takie nazwy, niech pani nam je rozszyfruje. Pekin, dzielnica chińska, Meksyk, domki pomarańczowe.
To jest, ja nie wiem, czy lata 90. są tu najlepszym momentem, bo to są wszystko przedwojenne.
Ale one się ciągną przez kilkadziesiąt lat.
One się, Meksyk istnieje do tej pory, bo on się tak zrewitalizował. Krótko mówiąc, kiedy budowano Gdynię, no to przecież nie było gdzie mieszkać, więc ludzie no, budowali sobie baraki. I na przykład domki pomarańczowe, nazwa wywodzi się od skrzynek od pomarańczy, z których powstawały te domki. I do lat 2000 pozostało osiedle Pekin na wzgórzu Dreschera, odliczy Dreschera. To jest niesamowita historia, dlatego że w rozdziale o nierównościach przyglądałam się rozbudowie Gdyni, takiej właśnie powojennej, lata 60., lata 70., druga Gdynia, wiadomo, no druga Polska, druga Gdynia, wielki rozwój, stocznia, port, przyjeżdża mnóstwo ludzi, nowe dzielnice, nowe bloki, nowe osiedla i tak dalej, i tak dalej. I ci urzędnicy bez przerwy dyskutują, no tak, ale te baraki, trzeba zlikwidować baraki. I one wtedy jeszcze, jest nie tylko Pekin, jest więcej jeszcze takich tych osiedli wtedy. I oni ciągle mówią, no tak, ale żeby ich wysiedlić, no to potrzeba tam iluś tych bloków. No a nie możemy tylu, no bo potrzebujemy dla tych stoczniowców, co przyjeżdżają. No i tak lata mijały i trafiłam na taki reportaż z 76 roku autorstwa Ryszarda Cimińskiego, który bierze reportaż z 30 lat i idzie z nim po Gdyni właśnie na Pekin i widzi to samo, co jest w tym tekście z 30 lat. I rozmawia z ludźmi, ci ludzie mówią, no, że właściwie już szykują się do bloków. No i ja przyjeżdżam w 2021 roku. Jest krótko po likwidacji tego Pekinu, bo rzeczywiście no, w końcu ten problem, powiedzmy, tego miejsca już nie ma. I spotykam dziewczynę, taką w moim wieku, która pamięta, jak była dzieckiem i jej rodzice szykowali się do bloku. A już jako dorosła osoba, już wyprowadziła się stamtąd. Jej ojciec tam został do końca życia swojego. No i widziała, ponieważ przeprowadziła się nieopodal, to widziała, jak buldożery ten jej domek tratują. No i to było naprawdę parę lat temu, no z 10 lat temu. I to było, oczywiście ta sytuacja była, bo to łatwo jest krytykować, a to była sytuacja bardzo, bardzo zagmatwana. To znaczy tak, ci ludzie tam, którzy zamieszkali przed wojną, to dzierżawili to od właściciela gruntu. Ale potem za PRL-u ta ziemia dalej należała do tego właściciela, ale państwo czy miasto meldowało tam ludzi, jakoś podłączyli im prąd, coś tam. No w nie najlepszych warunkach, ale jakoś tam się oni pourządzali. Jak mieli siłę, to sobie te domki tak przerabiali, robili łazienki, mieli jakieś fajne kontakty towarzyskie, społeczność stworzyli. No i potem przyszła wolna Polska i ta sytuacja dalej była taka, że oni i płacili właścicielom, od których dzierżawili, i płacili miastu, i coś tam. Więc właściwie oni się tam czuli, że to jest już ich. No ale ani tak nie uważali właściciele gruntu, ani nie uważało tak miasto. Miasto nie miało możliwości, żeby zaproponować tym wszystkim ludziom mieszkania komunalne, bo nie ma w Gdyni tylu mieszkań komunalnych. A te, które są, to w większości no, nie spełniają zbyt wysokich standardów, więc... No więc to się ciągnęło, to się oczywiście pod hasłem, aktywiści mówią, że się dokonała rewitalizacja przez likwidację. No ja jestem ostrożniejsza w tej ocenie, bo naprawdę to była bardzo, bardzo skomplikowana sytuacja i od strony formalnej, i od strony no, ludzkiej. Ktoś mi dał nagrany program taki no, interwencyjny z lat 90., kiedy Franciszka Cygielska, legendarna prezydentka Gdyni, zmarła w Krakowie. Ona przyszła do tych ludzi i tam było na tych zdjęciach tak samo jak w reportażu z lat 30. i w reportażu z lat 70. To było rzeczywiście takie, no nikt sobie nie potrafił dać z tym rady. I ona też mi nie dawała żadnej nadziei. Mówiła, to nie jest wasze, nasze to też nie jest. No sytuacja nie do rozwiązania.
No więc... właśnie, i takich sytuacji w całej Polsce było bardzo wiele. Tak. Dlatego mówię, że ta historia Gdyni, tej Gdyni szczególnie PRL-owskiej, jest taka tożsama, by nie powiedzieć czasami bliźniacza z historią innych miast w Polsce. No problem mieszkaniowy, jak widzimy, gnębi nasz kraj od okresu powojennego do dzisiejszego dnia. Z różnym natężeniem w różnych regionach Polski. Tych opowieści takich fantastycznych, ja tu przywołałam Pekin czy Meksyk, czy te właśnie domki pomarańczowe, bo one są takie dość specyficzne właśnie i też pokazujące też jak ten PRL wyglądał. Ale oczywiście moglibyśmy przywoływać bardzo wiele takich historii, które gdzieś mają swoje odzwierciedlenie, czy są właśnie tożsame z historiami innych miast. A potem ten okres przejścia po 89, po 90 roku i te ogromne nadzieje, które towarzyszyły ludziom na zmiany, że teraz to dopiero się zacznie. No i ta Gdynia znowu będzie no niemal że miastem o światowej sławie, o światowych możliwościach, marzenia, nadzieje, no i jak potem w jednym z rozdziałów pani pisze i rozczarowanie, że z tych nadziei trochę się zrealizowało, ale większość być może nie. No takim przykładem jest słynny basen, który został wybudowany, ale niezbyt chyba dobrze, chyba to były lata 50. No i ten problem z basenem w Gdyni tak ciągnie się, no i nie wiadomo, czy nie ciągnie się do dzisiejszego dnia, a wizje związane z tym
bardzo,
basenem były ogromne.
Dla Gdyni, dlatego tak się skoncentruję na tej historii, bo basen na Polance Redłowskiej był najprawdopodobniej najpiękniej położonym basenem w Polsce, ponieważ no, miał widok na morze. pływało się i widziało się morze. I tam była skocznia, i kawiarnia, i wszystko. Powstał poniekąd w czynie społecznym. Zaczęło się od czynu społecznego, no ale kiedy już tam ci społecznicy zaczęli kopać, no to się włączyły w to czynniki. I rzeczywiście powstał super piękny basen. No ale trzeba go tam było przed 22 lipca oddać. Więc czegoś nie dopilnowano, on trochę przeciekał i tak dalej, i tak dalej. I kiedy już go trzeba było naprawić, to zamiast po prostu naprawić nieckę, to rozrysowano projekt parku morskiego. Wszystko tam, stadion, hotel, przystań jachtowa. Oczywiście ten projekt nie powstał, włożono na to mnóstwo pieniędzy, a basen po prostu się rozpadł, przeciek do reszty.
I, chociaż i mówiono, że wina rozpadu basenu jest w karpiach.
Tak.
Dlaczego karp, to państwo sobie w książce przeczytają.
Ale to był taki symbol i ponieważ tam zostało to, bo to jest naprawdę przepiękne miejsce, nawet bez tego basenu tam jest bardzo pięknie. I w tej niecce, w tym kawałku po basenie miał powstać hotel. Już w latach 90. Na szczęście nie powstał, bo widziałam projekty, to wiadomo, 94 rok, jakie były wtedy pomysły na piękno. Ale dopiero niedawno udało się odzyskać ten teren miastu. No i aktywiści wypatrzyli w planach zagospodarowania, że tam znowu się zmienia funkcję na tam sportowo-turystyczne. Czyli, że się szykuje do zabudowania znowu. No i rozpętała się gigantyczna awantura. Ja wtedy przyjechałam do Gdyni i to obserwowałam. Były takie bardzo malownicze protesty, czyli na wszystkich witrynach na Świętojańskiej były naklejki Polanka dla wszystkich. Aktywiści wyświetlali takie z projektora, takie napisy na różnych znanych budynkach, nie tylko w Gdyni, ale również na Pałacu Kultury Warszawskim. Wojtek nie sprzedawaj. I dawali zdjęcia do mediów społecznościowych. Wojtek to było imię ówczesnego prezydenta Gdyni, Wojciecha Szczurka.
Rządził Gdynią 26 lat.
Owszem, 26 lat. No i pamiętam, to było strasznie taka też anegdotka, z jedną z tych aktywistek się spotkałam i ona opowiada tę historię, jak oni tam walczą i mówi, wiesz, ja to na jego miejscu bym napisała, nie sprzedaję, Wojtek. Wydałabym taki komunikat. I dosłownie tego samego dnia po południu nadeszło zaproszenie na briefing pana prezydenta następnego dnia na Polance Redłowskiej. No i zadeklarował, że dopóki on ma na to wpływ, to nie sprzeda tego terenu, mimo że mógłby bardzo dobrze, miasto mogłoby na tym bardzo dobrze zarobić. Potem były różne konsultacje społeczne, że ma być zielono, że ma być tak i siak. I dalej tam jest po prostu nieposprzątane po tym basenie, mimo że się i władza zmieniła i wszystko, więc to też jest takie, tam naprawdę na tym malutkim terenie, bardzo malowniczym, koncentruje się wiele takich rzeczy związanych z zarządzaniem miastem, tak.
Z jednej strony wizje, z jednej strony taka nadzieja, z drugiej też pokazana taka niemoc, prawda?
Tak, i że właśnie są
i brak sprawczości.
Te wielkie wizje przysłaniające drobne rzeczy. Że można naprawić niecka, ale lepiej zaprojektować wielki park morski. I to się potem w wielu sytuacjach w Gdyni też powtarzało, że zamiast zmienić trasę autobusu, to się czeka, aż będzie reforma całej komunikacji. No tak trochę mówię z głowy, ale to mniej więcej o to chodzi.
A projekt, żeby twarzą do morza, zaowocował powstaniem czegoś takiego jak Sea Towers, czyli tak gigantycznych wież, gigantycznego obiektu mieszkalnego, o którym pani to przytacza, eseista Piotr Czerski pisał tak. Nad samym morzem stoi nowy symbol miasta, pnący się w górę Sea Towers, najwyższy budynek mieszkalny w Polsce. Okazał się on ponurym, masywnym, pozbawionym jakiegokolwiek wdzięku, klocem podobnym do Tolkienowskiego Isengardu.
No. Nie powiem, że nie.
Bardzo to jest wymowne. Oczywiście, dlaczego on tak pisze i co sądzą sami mieszkańcy o tym Tolkienowskim Isengardzie, by posłużyć się tą przenośnią, no to państwo doczytają w książce Aleksandry Boćkowskiej, która pisze na koniec tak. Nie kocham Gdyni. Tęsknię za Warszawą, ale po 3 latach nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, gdzie chciałabym osiąść.
I po 4 latach też nie potrafię. To znaczy ja bardzo lubię być w Gdyni. Na szczęście książka została nieźle przyjęta. No nie że jakoś, no wiadomo, że były głosy krytyczne, niektórzy się poczuli urażeni, niektórzy uznali, że za łagodnie potraktowałam niektóre tematy, Ale zasadniczo mam wrażenie, że ta książka była potrzebna, bo mam wiele głosów takich, że właśnie nie na kolanach, że ciekawe historie wygrzebałam z przeszłości, których oni nie znali, że właśnie jest tak trochę poza, no odeszłam od takiej kanonicznej wersji historii Gdyni. I tam jest, no tam jest morze, tam jest fajnie, mam bardzo fajnych znajomych i lubię tam być. Bardzo lubię miasto swoje rodzinne Warszawa, gdzie też bardzo lubię być. No i mam po prostu rozdarte serce. No.
Doceniam osobność Gdyni, miasta, które buduje własną tożsamość. Mhm. To też są pani słowa. Ja odwołuję państwa do książki. Gdynia, pierwsza w Polsce, książka Aleksandry Boćkowskiej. Reportaż wydany przez wydawnictwo Czarne. Polecamy zanurzenie się w tej opowieści o Gdyni. Aleksandra Boćkowska była naszym gościem. Dziękuję pięknie.
Dziękuję
pani
bardzo.
Za rozmowę.
Dziękuję.
Program prowadziła Jolanta Drużyńska. Do usłyszenia.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.